Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zło. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek ciekawostka z Bałtyku. Otóż na Morze Bałtyckie wpłynął uzbrojony i w pełni sprawny rosyjski atomowy okręt podwodny. To niezwykle rzadka sytuacja. Oficjalnie jednostka typu Antej płynie w kierunku Sankt Petersburga, gdzie odbędzie się święto rosyjskiej marynarki wojennej. Według ekspertów nie ma jednak wątpliwości, że prawdziwym celem obecności Anteja na Bałtyku podczas odbywającego się w Helsinkach w poniedziałek szczytu Donald Trump, Władimir Putin, była demonstracja rosyjskiej siły, mówi ekspert do spraw marynarki wojennej profesor Krzysztof Kubiak.
No nie ulega wątpliwości, że przy tego rodzaju przedsięwzięciach, jeżeli obydwie strony dysponują pewnym czasem na przygotowanie się, to mówienie o przypadku, o zbiegu okoliczności, o tym, że akurat okręt płynął gdzieś po coś i przypadkowo pojawił się w miejscu, gdzie mógł odegrać rolę swoistego demonstratora rosyjskich możliwości, jest nieporozumieniem. On się znalazł tam jak najbardziej intencjonalnie.
No ale co on miał zademonstrować?
No miał przede wszystkim zademonstrować to, że Rosja jest nadal gigantyczną potęgą nuklearną. Co więcej, troszeczkę to przypomina frazę z pierwszej części Shreka. Mam smoka i nie zawaham się go użyć.
W jakiej sytuacji mogliby nie zawahać się go użyć, jeśli byśmy pisali takie scenariusze?
Rosjanie od dłuższego czasu mówią o doktrynie tak zwanej nuklearnej deeskalacji, czyli zakłada ona, że w sytuacji, gdy interesy Federacji Rosyjskiej są zagrożone, możliwe jest użycie broni jądrowej, początkowo zdetonowanie ładunku na obszarze o małej wartości, niezaludnionym, na obszarze morskim, po to, żeby zademonstrować determinację, w nadziei, że tego rodzaju pokaz siły doprowadzi do dekompozycji bloku państw tworzących na przykład Sojusz Północnoatlantycki.
Ze strony Amerykanów nie mieliśmy takiej wojskowej demonstracji siły, a przynajmniej nie mieliśmy tak widowiskowej demonstracji, jak to się stało udziałem Rosjan.
Być może wynika to z tego, że relatywnie rzecz biorąc, chociaż obserwując przekazy medialne, tego nie widać, Amerykanie są po prostu zdecydowanie silniejsi od Rosjan.
I oni nie muszą niczego demonstrować, bo po prostu wiadomo, że są silni?
Na poziomie rozmów między politykami, którzy decydują o użyciu tych arsenałów, to jest dość oczywiste. To była demonstracja siły, ale proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim, jak sądzić można, na rosyjski użytek wewnętrzny.
Jeśli mielibyśmy się mimo wszystko upierać, że Amerykanie także chcieli coś zademonstrować, no to informacja o szczycie, czy podczas już samego szczytu, pojawiła się informacja o tym, że w Stanach Zjednoczonych zatrzymano rosyjskiego szpiega, kobietę, która miała szpiegować na rzecz Rosji.
Ja sądzę, że to jest związane z tą asymetrycznością całej rozgrywki. Rosjanie nauczyli się niewątpliwie jednego, nauczyli się doskonałego posługiwania mediami społecznościowymi dla osiągania swoich celów politycznych i tak jak na Zachodzie posługują się właśnie tymi mediami społecznościowymi, tak na użytek rosyjskiej wewnętrznej propagandy imperialnej organizują przedsięwzięcia typu właśnie pojawienie się atomowego okrętu podwodnego na Bałtyku.
Wróćmy na Bałtyk. Czy tego typu okręty jak okręty typu Antej pojawiały się wcześniej na Bałtyku?
W zasadzie na ten temat mamy dość niepełne informacje. Nie ulega wątpliwości, że w okresie zimnej wojny Bałtyk był obszarem działania okrętów podwodnych uzbrojonych w broń nuklearną, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, czyli na przykład rosyjskie rakiety Kolibr, które użyte zostały z Morza Kaspijskiego przeciwko celom w Syrii, w tej chwili obecność takiej jednostki no można w kategoriach czysto wojskowych traktować jako marnotrawstwo, a w kategoriach politycznych no właśnie jako demonstrację siły.
Traktować jako marnotrawstwo ze względu na zasięg tych rakiet, którymi okręty dysponują?
Ze względu na to, że operując na obszarach oceanicznych, gdzie okręt jest znacznie trudniejszy do wykrycia, poziom zagrożenia czy poziom niepewności generowany przez taką jednostkę jest znacznie większy niż na Bałtyku.
Mówił pan o tym, że takie okręty dość regularnie pojawiały się w czasie zimnej wojny, a po zakończeniu zimnej wojny te informacje są szczątkowe, czy ich po prostu nie ma? Bo na przykład mieliśmy taką informację w zeszłym roku, że do Sankt Petersburga płynął okręt typu Dmitry Donskoj, czyli ten najpotężniejszy pod względem rozmiarów okręt podwodny rosyjskiej floty, choć on był nieuzbrojony, bo to jest już okręt bardziej szkoleniowy, aniżeli bojowy.
No to jest ostatni z tajfunów, który jakoby miał być rozbrojony, ale my cały czas mówimy o pewnym teatrze cieni. Wszakże żadna niezależna komisja, żadni dziennikarze z mediów niezależnych nie mogli dokonać inspekcji na pokładzie tego okrętu podwodnego. No aczkolwiek, tak jak powiedziałem, atomowe okręty podwodne na Bałtyku to jest tak, jakby używać baterii armat po to, żeby przepłoszyć komary.
O prawdziwych powodach obecności atomowego okrętu podwodnego typu Antej na wodach Bałtyku opowiadał ekspert do spraw marynarki wojennej profesor Krzysztof Kubiak. W naszej audycji zajmujemy się szeroko pojętym bezpieczeństwem morskim, a to obejmuje także walkę z przemytem. Z przemytem także przy pomocy innowacyjnych technologii walczy u nas m.in. służba celno-skarbowa. Jedną z innowacji jest tak zwany sztuczny pies. I o tym urządzeniu testowanym w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk rozmawiałem z Wojciechem Gęsikowskim, młodszym ekspertem służby celno-skarbowej. Czy psa w ogóle można podrobić?
Oczywiście. Cały czas prowadzone są prace nad urządzeniem, które w sposób sztuczny będzie badać powietrze. Naszym zadaniem jest testowanie tego urządzenia, które w prosty sposób, bez otwierania kontenera, zasysa z niego powietrze i na podstawie analiz może stwierdzić, czy w kontenerze znajdują się materiały niebezpieczne, które nas interesują, takie jak na przykład narkotyki, materiały wybuchowe, czy też papierosy, oczywiście nielegalne.
Jak przebiegają te testy?
Te testy, które zaplanowaliśmy na 2 tygodnie w Gdańsku, są drugim etapem całościowym testów projektu Seaboard. Pierwsze testy odbyły się na Węgrzech, gdzie nasi koledzy celnicy z Węgier sprawdzali te urządzenia. W ciągu miesiąca czerwca testy prowadzone są tutaj na terenie głębokowodnego terminala kontenerowego w Gdańsku. Natomiast w miesiącu wrześniu takie testy będą prowadzone w Rotterdamie w porcie przez kolegów z Holandii, również celników. I warsztaty końcowe odbędą się na początku października właśnie w Rotterdamie, gdzie będziemy mogli więcej o tych testach powiedzieć.
Czyli tak naprawdę dopiero dowiemy się, jak skuteczny okazał się ten projekt.
Tak właśnie. Tutaj w tej chwili nie możemy za wiele mówić, gdyż to są też urządzenia prototypowe. Badamy różne kombinacje. Te urządzenia również się uczą na podstawie towarów, które testujemy. Muszą zapamiętywać poszczególne składniki tych towarów i w przyszłości mam nadzieję, że będą w stanie realizować zadania kontrolne o wysokim stopniu skuteczności.
Czy te materiały niebezpieczne na przykład lub zabronione, one będą wykrywane tylko na podstawie zapachu, czy też być może to urządzenie będzie zdolne wykrywać te towary, na przykład wyczuwając jakieś cząsteczki związane z jakimś danym towarem, na przykład z papierosami, na przykład z narkotykami?
Myślę, że dobrze pan to ujął, jest to badanie właśnie cząsteczek, ale w tym celu, żeby je zbadać, musimy pobrać je z powietrza, które zaciągamy za pomocą tego urządzenia. Oprócz sztucznego psa wspiera nas też najnowsza bramka radiometryczna, która może nam wskazać, czy w kontenerze znajdują się materiały radioaktywne bądź źródła promieniotwórcze i dodatkowo z określeniem konkretnie, jakie są to źródła.
Czy jeśli ten projekt się powiedzie, to te kontrole uda się przyspieszyć? Czy to o to chodzi? Czy one będą po prostu skuteczniejsze niż obecnie?
Myślę, że przyspieszyć może nie, bo mniej więcej zajmą tyle samo czasu, co dotychczasowe skanowanie kontenera urządzeniem rentgenowskim, ale na pewno chodzi o skuteczność. Tutaj nam głównie zależy na skuteczności i przede wszystkim wspomożeniu operatora obrazu rentgenowskiego, do którego zadań należy ocena tego obrazu i jest on zdany tak naprawdę tylko na siebie. On musi wiedzieć, czy dany obraz przedstawia to, co znajduje się w dokumentach celnych. Jest do tego celu oczywiście odpowiednio szkolony, ale mimo wszystko nie ma żadnych automatycznych identyfikatorów, tak jak jest to na przykład na urządzeniach lotniskowych do kontroli bagażu.
Stoimy na placu DCT i widzimy dookoła tysiące kontenerów, można byłoby powiedzieć nomen omen morze kontenerów, więc to oczywiste niemożliwe jest sprawdzenie ich wszystkich, czy to przy pomocy tych rentgenów, czy w przyszłości przy pomocy tego skomplikowanego urządzenia. Jak więc typujecie kontenery do kontroli?
Służba celno-skarbowa jest wyposażona w portach, w specjalne jednostki, w specjalne komórki analizy ryzyka, które już na miesiąc przed mają wiedzę na temat składu kontenerów, które płyną do nas na przykład z portu w Chinach i to oni na podstawie własnej wiedzy, własnych systemów decydują, które z nich będą kontrolowane i w jaki sposób. I nie są to duże ilości, dlatego niezwykle istotne jest to, że te jednostki analizy ryzyka typują nam właśnie te kontenery, które wymagają kontroli. Naszym celem nie jest przeszkadzanie w obiegu towarów. Chcemy, żeby towary znajdowały się jak najszybciej odbiorcy, dlatego wykorzystujemy analizy ryzyka i nasze urządzenia, takie jak skaner, które czasami w ciągu 2 minut mogą pomóc nam zdecydować, czy ten kontener musimy otwierać i wyciągać z niego część zawartości, bądź też całą, czy też nie.
Jaką skutecznością wykazują się te grupy analizujące ryzyko? To znaczy, w jak dużej części spośród tych wytypowanych kontenerów udaje się znaleźć kontrabandę?
Bazując na wynikach ostatnich lat, jeżeli chodzi o porty morskie, jest to około 4 do 6 kontenerów pełnych z papierosami. Do jednego kontenera możemy załadować około 10 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Także bywa, że rocznie możemy wykryć w jednym porcie 60 milionów sztuk papierosów.
Opowiedzmy o tym urządzeniu, na którym się skupiliśmy. Ono wygląda jak duża ciężarówka, z której wychodzi coś na kształt takiego długiego ramienia. Do czego to ramię służy?
To ramię zawiera w sobie zarówno u góry, jak i z boku detektory. Urządzenie wyposażone jest w akcelerator liniowy, który emituje promieniowanie rentgenowskie, które przenika przez cały obiekt skanowany, który znajduje się pod ramieniem i detektory. Za pomocą detektorów możemy uzyskać obraz rentgenowski. Także, żeby skontrolować dany środek przewozowy, musi on albo przejechać pod ramieniem, albo mamy drugą metodę mobilną, że cały obiekt przejeżdża nad obiektem kontrolowanym.
A w którym miejscu znajdują się te czujniki wpuszczane do środka?
U góry i na dole bramki.
W kontenerach są specjalne otwory służące do wkładania tych sond?
Nie. Kontener to jest promieniowanie rentgenowskie, które przenika bez ingerowania jakikolwiek w kontener, przez cały obiekt. To działa na takiej samej zasadzie jak w medycynie, tak? Prześwietlamy, załóżmy, rękę, prześwietlamy klatkę piersiową. My w tym wypadku musimy użyć trochę większej mocy, bo musimy prześwietlić cały kontener, często w pełni załadowany towarem.
Zaczęliśmy od psa, sztucznego psa. Pytanie więc, czy wy tutaj wykorzystujecie prawdziwe psy?
Oczywiście, wykorzystujemy prawdziwe psy, jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Jedyna różnica między naszymi psami a sztucznym psem jest taka, że pies jest istotą żywą i nie może pracować 24 godziny na dobę, musi odpocząć po każdej pracy wykonanej dla nas, a sztuczny pies jest to urządzenie, które w przyszłości będzie nas wspierać 24 godziny na dobę.
W przyszłości, czyli liczycie, że kiedy uda się dopracować to urządzenie na tyle, że będzie mogło stanowić takie realne i ciągłe uzupełnienie waszej pracy?
W mojej opinii, realnie rzecz biorąc, musimy jeszcze poczekać dobrych parę lat, żeby to urządzenie skomercjalizować i używać na co dzień jako urządzenie, które nie będzie nam wskazywało fałszywych alarmów, na którym będziemy mogli w pełni polegać.
Jak wiele grup celników pracuje nad tym urządzeniem?
W projekcie, w którym bierzemy udział, włączone są też administracje celne Węgier i Holandii. I testy również były prowadzone na Węgrzech w zeszłym miesiącu, a zakończymy to testami w Rotterdamie, które odbędą się we wrześniu. Warsztaty końcowe, gdzie zostaną przedstawione rezultaty projektu, odbędą się w drugim tygodniu października w Rotterdamie, na które serdecznie zapraszam.
O sztucznym psie i innych technologiach, które mają pomóc w walce z przemytem, opowiadał Wojciech Gęsikowski, młodszy ekspert służby celno-skarbowej. A na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum i dziś audycja z 1989 roku. Ówczesna redaktor Radia Gdańsk, Maria Prucińska, rozmawiała o losie polskich oficerów skazanych po wojnie na śmierć z żoną komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. To, jak pewnie doskonale Państwo wiedzą z naszej audycji i nie tylko z naszej audycji, jeden z oficerów straconych przez komunistów.
Miejskiej Rady Narodowej w Helu. Postanawia się zmienić nazwę ulicy Bosmańskiej na nazwę ulicy imieniem komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego. Ulicę imienia komandora Przybyszewskiego odsłoniła małżonka komandora, pani Helena Przybyszewska.
Pani częściej zaglądała na Hel, gdzie jest to cudowne powietrze, tak. Na pewno było lepiej. Ja myślę, że
zapraszamy, będzie pani serdecznie zawsze przyjęta.
Dowódca, spadkobierca tych dzielnych Polaków, którzy tutaj tak długo walczyli, to była ostatnia reduta Rzeczpospolitej przecież, postara się umożliwić to pani, nie mówiąc o ojcach miasta.
Tak, dziękuję bardzo. Czy ja mogę panią zapytać, jaki to dla pani jest moment, ta chwila?
Proszę panią, ja byłam tu na Helu. Bo myśmy mieszkali w willi promiennej od zatoki, to wie pani, jak był wiatr zachodni, to bryzgi w okna szły.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiedzieliśmy, że będzie wojna, dlatego że przelatywały nad Helem samoloty niemieckie bardzo wysoko. To już były sygnały. Atmosfera była wspaniała. Zwłaszcza mój mąż na swojej baterii na Cyplu chciał się bić z Niemcami. On po prostu rwał się do tego, ale był pełen optymizmu, że ich pobijemy. No, niestety stało się inaczej. Później te lata wojenne były ciężkie. On był w obozie, przez kilka obozów przechodził, jak szli do niewoli po kapitulacji Helu. Admirał Unruk widział, że już nie da rady bronić się. Warszawa padła, Modlin padł, ostatni Hel padł, więc już się poddali. Ale przedtem wszystko ponadlamywali, ponadpilowywali te karabiny, zniszczyli te działa i Niemcy powiedzieli, że mogą pójść do niewoli z białą bronią. Tymczasem jak oni stawili się na pomoście helskim, gdzie czekał na nich niemiecki dowódca, który przyjmował tę kapitulację, to kazał im oddać tę broń. I mój mąż był ranny, miał rękę lewą na tym blaku i manipulował tą prawą ręką, żeby odpiąć ten swój kordzik mały i szedł prosto na tego dowódcę. Wszyscy oficerowie, którzy tam stali, zbaranieli. Jak to on? Tak się bił i on idzie pierwszy oddać im ten broń. Tymczasem on minął tego dowódcę, poszedł dalej i wrzucił do wody. Wtedy wszyscy tłumnie za nim poszli, powrzucali te kordziki do wody. No i właśnie w ten sposób poszli do niewoli 2 października. A mnie mąż dosłownie wyrzucił z Helu miesiąc przed wybuchem wojny, to znaczy w końcu lipca, bo wojna wybuchła przecież we wrześniu. Ja nie chciałam wyjeżdżać, ale miałam tą córeczkę malutką. On powiedział, że może nie być żywności, że mogą być oblężeni jakiś czas, więc gdzie w piwnicy będę siedziała za nic w świecie. No i ja potulnie zgodziłam się i wyjechałam. Po wojnie wrócił z obozu, bo jak już Armia Czerwona szła na Berlin, więc obóz Woldenberg 2C, ich pędzili na zachód Niemcy. I ich dogonili Sowieci, prawda, i nasze wojska kościuszkowskie. I mąż zaczął wtedy wracać do Polski. Zamiast iść na zachód, to on wrócił do Polski. Tak nieszczęśliwie, że ten czas bardzo bolesny. po prostu nagonka była na wszystkich oficerów przedwojennych. A ponieważ mój mąż nie chciał wstąpić do partii, powiedział, że jako oficer przedwojenny był bezpartyjny i służył dla Polski bez żadnej partii. A do spraw politycznych ma swojego oficera. I mąż bardzo go lubił, bo to był bardzo sympatyczny Rosjanin, który umiał po polsku. Z mężem jeździł wszędzie, mąż fortyfikował przecież to całe wybrzeże. Nawet właśnie Rola Rzymierski, który niedawno zmarł, przyjeżdżał i z mężem jeździli razem. I Rzymierski bardzo lubił mojego męża, bardzo lubił. On chciał go koniecznie zwolnić, bo po prostu nie mógł. Tak zrusyfikowana była marynarka wojenna, że on nie mógł z tym się pogodzić i starał się o zwolnienie. Ponieważ oficerowie sztabowi odmeldowywali się w Warszawie, znaczy od porucznika do kapitana, to werpało normalnie tam, gdzie byli na miejscu. Ale wyżsi oficerowie musieli jechać do Warszawy, do Ministerstwa Obrony Narodowej. To na Alejach Szucha wtedy było, tam gdzie było kiedyś gestapo. I tam był ten departament personalny. I tam, proszę panią, mąż mój przepadł.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będziem Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.